Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach na Dzień Kobiet. Marzec jest wyjątkowym miesiącem, bo w marcu mają miejsce dwa ważne święta. Tym dwóm ważnym świętom poświęcimy dwa odcinki naszego podcastu. Pora na pierwsze święto, czyli Dzień Kobiet, który już za parę dni. I z tej okazji przygotowałyśmy dla Was książki, które naszym zdaniem wpisują się w tematykę Dnia Kobiet. Jak myślisz, Ela?
Tak, w ogóle nie był to łatwy wybór, bo było bardzo dużo propozycji, wstępna lista. Niestety była za długa, trzeba było coś wybrać. Postanowiłyśmy więc skupić się dzisiaj na powieściach. Wybrałyśmy cztery książki, napisane oczywiście przez kobiety, w których bohaterkami też są kobiety i które zmagają się z różnymi problemami, więc jest tu mowa o bardzo wielu dziedzinach życia kobiety. Mamy oczywiście mowę o relacjach, o budowaniu związków z mężczyznami, z innymi kobietami, z własnymi dziećmi, ze swoją tożsamością, poszukiwaniu szczęścia, poszukiwaniu swojej drogi w życiu. Jest mowa o kobietach w sztuce, o tym, jak one się mogą tam odnaleźć i o bardzo wielu innych zagadnieniach. Czy jest jakaś książka, od której chciałabyś zacząć?
Jakoś kusi mnie, by zacząć od Smażonych Zielonych Pomidorów. Uważam, że to jest taka feel good książka, taka, która myślę, że we wszystkich obudzi jakieś pozytywne uczucia. W tej książce jest dużo nostalgii, tęsknoty za czymś, co było. Ja osobiście bardzo lubię takie odczucia. Czasami sama mam takie nostalgiczne ciągoty, jak to kiedyś było, jaki świat kiedyś był. I tutaj w tej książce bardzo dużo jest tej nostalgii, tęsknoty może za takim prostszym światem, za czystszym światem, gdzie wszystko po prostu było takie, jaki jest i gdzie wszystko było jakieś bardziej kolorowe, smaczne. I ta książka jest źródłem właśnie takiego pozytywnego ciepła. Bardzo lubię tę książkę Fanny Flagg. Ona opowiada historię Evelyn Couch, która poznaje historię innych dwóch głównych bohaterek poprzez retrospekcję i opowiadania jeszcze innej głównej bohaterki. Więc mamy Evelyn, która jest w średnim wieku i która nie do końca wie, co teraz, co ma ze sobą zrobić, jak ma wyglądać jej życie, w czym teraz odnaleźć radość, gdzie się tak jakby spełniać.
Tak, bo ona przeszła jakby takie początkowe etapy, które były, można powiedzieć, jasno określone, tak? Bo ma męża, dorosłe już dzieci odchowane i do tej pory wszystko było poukładane i krok za krokiem szła przez swoje życie. I teraz znalazła się w momencie, kiedy musi znaleźć sobie jakiś inny cel, może inaczej się zdefiniować, może zastanowić się bardziej nad tym, czego by chciała, co ją uszczęśliwia. Trochę spojrzeć wstecz na swoje życie, trochę spojrzeć w przyszłość i znaleźć dla siebie jakiś cel. I właśnie rozmowa z inną kobietą, poznanie historii innych kobiet pomaga jej w tym rozwoju, samorozwoju i odkryciu czegoś nowego dla siebie.
Tak, dokładnie. Cofamy się tutaj do Alabamy z lat 30. i poznajemy niesamowitą parę, Ruth i Iggy. Te niesamowicie silne osobowości poznajemy przez pryzmat różnych osób z różnych perspektyw. No i właśnie ta książka przepięknie opowiada o różnego rodzaju relacjach między dwoma kobietami w małym miasteczku, właśnie między mężem a żoną, między starszymi osobami potrzebującymi opieki i zrozumienia. Więc naprawdę wspaniały przegląd czułości i takiego poszukiwania sposobów na rozmowę i opowiadania o sobie i poznawania swoich historii. Więc bardzo polecamy Smażone Zielone Pomidory. Ja czytałam bardzo dużo książek Fanny Flagg właśnie na fali Smażonych Zielonych Pomidorów, ale żadna... Wszystkie mają ten taki bardzo podobny emocjonalny wydźwięk, właśnie jakieś wracanie do przeszłości albo jakaś więź rodzinna, którą należy odbudować poprzez jakby sięganie do czegoś, co było, ale najlepiej to jest zrealizowane właśnie w Smażonych Zielonych Pomidorach.
Tak, taka sztandarowa książka.
Tak, sztandarowa książka.
Jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z jej twórczością, to bardzo polecamy zacząć właśnie od tej powieści.
Tak, Smażone Zielone Pomidory. Ja mam akurat wydanie z wydawnictwa Zysk Iska w tłumaczeniu Aldony Białej. Okej. Kolejną książką, która leży tutaj na naszym stosie, jest książka, o której już wspominałyśmy przy okazji podsumowania rocznego w zeszłym roku, ale postanowiłyśmy o niej powiedzieć jeszcze raz, bo może nie wszyscy przebrnęli przez te 2-40-minutowe odcinki, a książka jest no najcieńsza z tych, które wybrałyśmy, więc może akurat kogoś to przekona, może dla kogoś jest to wyznacznik książki, po którą warto sięgnąć w pierwszej kolejności. By już nie obijać dalej wokół tego tematu, to jest to książka Agnes Lidbeck, Odnaleźć się. W tłumaczeniu, jeszcze sobie sprawdzę, tak, Ingi Sepickiej.
Tak, i mimo tego, że jest to bardzo cienka książka, tak jak wspominasz, jest tutaj zawarta opowieść o prawie całym życiu głównej bohaterki Anny. Właściwie od momentu, kiedy to życie przestaje należeć do niej, kiedy jej i jej mężowi rodzi się dziecko. I ona zaczyna właśnie poświęcać się opiece nad tym dzieckiem. Potem mamy kolejne osoby, którymi zajmuje się w swoim życiu, którymi się opiekuje. I ta opieka to troszczenie się o innych.
Oddanie się, właściwie. Tak. Myślę, że można tu użyć tego mocnego słowa całkowite. Podporządkowanie się potrzebom innych.
Tak, to definiuje jej życie i to sprawia, że nie jest do końca szczęśliwa, albo wręcz jest nieszczęśliwa. Czasami bardzo trudno rozróżnić pomiędzy tymi stanami i pomiędzy tym, co ona właściwie odczuwa, ale możemy z całą pewnością stwierdzić, że takie życie nie przynosi jej spełnienia. A jednocześnie trudno jej znaleźć inny sposób na siebie, inny sposób na życie i inne wartości, którym mogłaby się poświęcić. Więc myślę, że można powiedzieć, że ta książka jest takim właśnie pytaniem skierowanym do nas wszystkich, to znaczy, co właściwie sprawia, może sprawić, że nasze życie będzie miało sens, w czym możemy się odnaleźć, jak być szczęśliwymi w związkach z innymi, w relacjach z innymi, jak być szczęśliwymi same dla siebie.
Tak, bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, że ta książka jest pytaniem. Myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje właśnie tę historię, która zachęca do tego, by zadawać sobie te pytania, o których mówiłaś, żeby jakby zapytać samą siebie, jak się określam, gdzie przebiegają moje granice, co je wyznacza, czy wyznaczam ja, czy wyznaczają je inni dla mnie. W tej cienkiej książce dużo jest właśnie tego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kim jesteśmy i kto nas definiuje, czy tutaj, czy bohaterka. No, możemy powiedzieć o niej coś konkretnego, czy mówimy właśnie o niej przez pryzmat wszystkich tych, którzy pojawiają się dookoła, czy to inni właśnie ją definiują jako kobietę, która kimś się zajmuje, która kogoś dba, która jest czyjąś żoną, która jest czyjąś matką. Więc mamy tutaj właśnie ciekawe pytanie o podmiotowość i o to, kim tak naprawdę jest główna bohaterka i jak można o niej mówić, jak ona sama o sobie mówi i jak sama odnosi się do innych.
Tak, i myślę, że tak jak powiedziałaś, ta książka jest poszukiwaniem odpowiedzi, jest pytaniem, tak jak wspomniałyśmy, ale myślę, że nie dostarcza niestety albo stety odpowiedzi takiej uniwersalnej. Pewnie taka odpowiedź nie istnieje. To, co musimy zrobić jako czytelniczki, jako czytelnicy, to same zastanowić się nad tą odpowiedzią i same jej poszukać.
Tak. To bardzo dobra książka do wspólnej dyskusji, lubimy takie. Tutaj też, jak widzicie, znowu chcemy Wam o niej opowiedzieć, bardzo zachęcamy do lektury. No i co? Tutaj dalej są same grubasy. Pierwsza jest Sarah Moss, Nocne czuwanie. Ty nie czytałaś tej książki,
nie,
jest na liście.
Jest na liście, jak wiele innych.
Tak, ale myślę, że z całą mocą możesz polecić Sarah Moss, nawet nie czytawszy tej, o której chcemy opowiadać.
Że nikogo już nie zdziwi to, że polecamy Sarah Moss już po raz kolejny, ale jej pisarstwo jest bardzo przenikliwe, bardzo takie dokładne, w sensie chodzi mi o to, że jeśli stawiamy jakiś problem, jakieś zagadnienie i potrzebujemy kogoś, kto zanalizuje je bardzo precyzyjnie, z taką wielką subtelnością i dokładnością, to właśnie będzie to Sarah Moss. Więc powiedz nam, jakie to jest zagadnienie w
Nocnym czuwaniu. Tak, w Nocnym czuwaniu mamy główną bohaterkę Annę. Anna jest historyczką, która została niedawno matką i razem z mężem przeprowadzili się na praktycznie bezludną szkocką wyspę, więc mamy tutaj element izolacji. Dodatkowo mamy element relacji w rodzinie.
Czyli silny punkt.
Silny punkt Sarah Moss. I mamy bardzo ważne też pytania głównej bohaterki, która jest bohaterką sfrustrowaną, zmęczoną, ale bardzo inteligentną, cyniczną, taką do bólu szczerą. I wydaje mi się, że należy do tak zwanego nurtu bohaterek trudnych, które bardzo rzadko pojawiają się w literaturze. Mam na myśli tutaj taką wyobrażenie, jakie mamy o kobietach. A trudna kobieta jest postacią trudną do napisania, żeby nie stworzyć jakiegoś stereotypu, potwora i tak dalej. A tutaj Sarze Moss wspaniale udało się stworzyć portret trudnej kobiety, takiej, która ma różne problemy i różne frustracje, głównie związane z macierzyństwem, która jednak stara się realizować w tej miłości i opiece do dzieci. I nie jest to taki jedno, w sensie dwubiegunowy problem, że jest albo wspaniale, albo tragicznie. Bo jest to tak naprawdę bardzo złożona sytuacja, którą Sarah Moss opisuje przewspaniale. Tak więc bardzo polecam tę akurat książkę, ale oczywiście wszystkich my też po prostu czytajcie Sarah Moss w tłumaczeniu wspaniałej Pauliny Surniak. Wiemy już, że Ghost Wall, o którym mówiłyśmy na początku roku, też wychodzi po polsku, więc sięgajcie, jak tylko się pojawi. Może będziemy o tym jeszcze informować, gdy książka już będzie dostępna. Tak czy inaczej, Sarah Moss nieraz na pewno pojawi się w naszych odcinkach.
Tak, i możemy przejść już do ostatniej powieści, którą przygotowałyśmy dla Was na dzisiaj. Znowu jest to Twoja lektura, więc ja skupię się na zadawaniu Ci pytań.
Słucham.
Mowa o Świecie w płomieniach Siri Hustvedt. I wiem, że tutaj przede wszystkim tematem jest postać kobiety, kobieta w świecie sztuki, w literaturze. Powiedz nam, co jest wyjątkowego w tej książce, bo opowiadałaś mi o formie tej książki, o przedstawieniu postaci i przedstawieniu problemu.
Tak, więc w tej książce, tak jak powiedziałaś, główną bohaterką jest artystka Harriet Burden. I może rzeczywiście zacznę od formy, bo to bardzo ciekawa forma, tak jak ostatnio mówiłyśmy sobie o ludziach na drzewach. Mamy tutaj, Harriet Burden już nie żyje i mamy tutaj jej dzienniki, które zostały przez kogoś zredagowane, więc wstęp do tej książki jest wstępem redaktora, który starał się poukładać chaotyczne zapiski artystki. I te chaotyczne zapiski, które nie wiadomo jak chronologicznie poukładać, jeszcze są poprzeplatane wywiadami z jej dziećmi, z jakimiś artystami, z którymi ona współpracowała, z osobami, które się obracały w tym jej artystycznym świadku, więc jest to taki znowu miks spojrzeń i tego, może w pewnym sensie nawet cenzury tego, o czym mówimy i po czyjej stronie się opowiadamy. A jest tu strona, po której trzeba się opowiedzieć, bo artystka, główna bohaterka, była przez lata niedocenianą twórczynią. Miała bardzo sławnego męża, który również był artystą. I ona sama, gdy próbowała jakoś zaistnieć, zawsze była oceniana przez pryzmat swojej kobiecości, w sensie jako artystka. Kobieta od razu, wydawałoby się, że słowo artysta jest neutralne, ale jeżeli publiczność dowiadywała się, że wystawę przygotowała kobieta, no to od razu jakoś poziom spadał.
Zostawała
zaszufladkowana. Dokładnie.
Do pewnego nurtu sztuki kobiecej, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Nazwijmy to
tak. Więc Harriet wymyśliła sobie bardzo ciekawy eksperyment, postanowiła stworzyć serię instalacji, wystaw i nawiązała współpracę z trzema mężczyznami, którzy przedstawiali te prace jako swoje. W jej zamyśle wszystko to miało zakończyć się ujawnieniem jej tożsamości. Ale oczywiście pojawiają się tutaj problemy w realizacji tego planu. Może już nie będę dalej opowiadać, co dzieje się w książce, natomiast już możecie zrozumieć, w czym tutaj jest problem. Mamy bardzo właśnie to ciekawe zagadnienie, kim jest autor i czy wartościujemy sztukę przez, wiedząc, kto jest jej autorem, skąd pochodzi, czy to ma wpływ, czy widać płeć w sztuce. No i to, jak pisze o tym Siri Hustvedt, to jest niesamowite spojrzenie właśnie, jak odbierana jest sztuka w ogóle, przez jaki pryzmat, z jakimi już założeniami podchodzimy do wystawy, twórczości. Bardzo ciekawe pytania, bardzo ciekawa forma, właśnie ta fikcja w fikcji, co wydarzyło się naprawdę, co zostało znowu wycięte, albo kto nam o tym opowiada, jaką ma relację z Harriet. Wspaniała tematyka i wspaniale skonstruowana książka. Ja w ogóle Siri Hustvedt to poznałam oczywiście od strony Paula Austera, bo czytałam najpierw jego książki i jedna jego książka też poświęcona była w ogóle relacji z Siri Hustvedt, więc tak się o niej dowiedziałam. I pierwsza książka, którą czytałam, to był zbiór jej esejów, też bardzo ciekawy, wyszedł na razie tylko po angielsku. Tytuł po polsku mniej więcej brzmi Kobieta, która patrzy na mężczyzn, którzy patrzą na kobiety. Więc też bardzo ciekawe eseje na temat sztuki i tego, jak właśnie kto interpretuje sztukę, kto pojawia się w sztuce, kto jest twórcą sztuki. Też bardzo wiele tematów, które przewija się w świecie w płomieniach. Bardzo polecam tę książkę.
Myślę, że ona też wpisuje się trochę w to, o czym mówiłyśmy w ostatnich dwóch odcinkach, to znaczy mówiłyśmy o literaturze klasycznej, uniwersalnej, a potem mówiłyśmy o tym, jak reprezentowane są na tych listach, w tych kanonach kobiety i dlaczego tak nielicznie. I właśnie zastanawiałyśmy się nad tym, co wciąż obowiązuje w jakimś takim powszechnym mniemaniu, czyli że dzieli się literatura na literaturę wielką i literaturę kobiecą, cokolwiek to znaczy
Tak.
właśnie. Znienawidzone określenie, ale myślę, że ono wciąż pokutuje w takim powszechnym rozumieniu, więc myślę, że tutaj Świat w płomieniach również w pewien sposób wpisuje nam się w ten wątek, który poruszałyśmy ostatnio, i myślę, że to bardzo ciekawe podsumowanie tego tematu.
Naszych propozycji. Tak jak mówiłaś na początku, no lista była długa, było na niej kilka pozycji z literatury faktu, non-fiction, można powiedzieć, eseje, ale postanowiłyśmy się skupić się na powieściach, tym razem bardzo dobrych powieściach, bardzo wszechstronnych powieściach. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Was do szukania ciekawych autorek, ciekawych historii o kobietach. Może czytaliście i czytałyście którąś z książek, o których mówiłyśmy, albo inne książki tych autorek, albo macie swoje własne ulubione typy, które waszym zdaniem pasowałyby do tematu książki na Dzień Kobiet.
Chętnie na Dzień Kobiet sprawimy sobie prezent w postaci nowej książki, więc jeżeli tylko chcecie nam coś polecić, nie wahajcie się, na pewno będziemy bardzo zainteresowane wszystkimi rekomendacjami.
Tak. I tak jak mówiłyśmy, marzec to jest miesiąc dwóch ważnych świąt. Nie zdradzimy, czym jest drugie. Może niektórzy już się domyślają. O tym w odcinku już za tydzień, a tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia.